Ewangelia Łukasza, od 22 rozdział, od 14 wersetu, chcielibyśmy przeczytać fragment Bożego Słowa, który ściśle się łączy z tym, co za chwilę będziemy czynić. 22 rozdział Ewangelii Łukasza, od 14 wersetu, a gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich gorąco: pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Do tego miejsca, drodzy bracia, drogie siostry, i chciałbym właściwie przypomnieć nam kilka rzeczy, dlatego że jest gorąco i chciałbym też, żebyśmy szybciej skończyli, tym bardziej, że troszkę ogłoszeń też jest. Więc nie chcę mówić dzisiaj jakiegoś specjalnego kazania, chociaż powiem, że cały czas w moich uszach mocno są słowa, które mówią na temat nowonarodzenia. Od kilku dni Bóg kładzie mi to mocno na serce i chciałbym się tym dzielić. Chciałbym wam mówić o nowonarodzeniu, chciałbym wam mówić, czym nie jest nowonarodzenie. Chciałbym wam mówić natomiast, jak dostąpić nowonarodzenia, jak skorzystać z tego nowonarodzenia. I dlaczego teraz też i o tym mówię? Dlatego, że ludzie, którzy nie są na nowo narodzeni, nie są w stanie do końca zrozumieć, co my za chwilę tutaj będziemy robić. Jeżeli ktoś nie jest na nowo narodzony, to chcę wam powiedzieć, że nigdy nie będzie umiał czerpać stuprocentowej korzyści ze stołu pańskiego. To jest niesamowite, drodzy bracia, drogie siostry. Do mnie to niedawno tak mocno dotarło. My mamy w naszym kraju bardzo dużo ludzi wierzących. Wierzących, wierzą w Boga. Ale czy ci ludzie, którzy wierzą w Boga, wierzą Bogu? To jest zasadnicze pytanie. Wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu, tak? Boże Słowo mówi, że nawet diabeł, demony wierzą w Boga. Mnóstwo ludzi wierzy w Boga. Ale ile ludzi, którzy wierzą w Boga, jest gotowych zaufać i uwierzyć Bogu? To jest bardzo kolosalna różnica. 2-3 literki może inaczej brzmią, a właściwie zmienia się wszystko. I chcę powiedzieć wam, że ktoś, kto nie jest na nowo narodzony, a bycie na nowo narodzonym, to bardzo jasno chciałbym powiedzieć, to nie jest, drodzy bracia, drogie siostry, chodzenie do kościoła. To nie jest czytanie Bożego Słowa. To nie jest modlitwa. To nie jest urodzenie się w domu chrześcijańskim. To nie jest to, że ktoś nas ochrzcił, jak byliśmy malutkimi dziećmi. To nie jest to, kiedy przystępowaliśmy do bierzmowania, czy dziś do jakiejś pierwszej komunii. To nie są absolutnie elementy, które mówią o tym, że jesteś na nowo narodzonym człowiekiem. I to jest duży problem dzisiaj. Nie chcę tego rozwijać, bo pozwolę sobie zostawić to właśnie na za 2 tygodnie, kiedy będę mówić bardzo mocno i szeroko o nowonarodzeniu. Ale chcę powiedzieć nam dzisiaj, kiedy będziemy przystępować do stołu pańskiego, że człowiek, który nie jest na nowo narodzony, kompletnie nie rozumie tego, co robi się w kościele. Mówiąc o wieczerzy, o komunii, czy jakbyśmy to nie chcieli sobie jeszcze inaczej nazwać. Mnóstwo ludzi przystępuje dzisiaj do wieczerzy. Ja już abstrahuję tutaj od formy. Mnóstwo ludzi przystępuje dzisiaj do wieczerzy, ale tak naprawdę jak wiele ludzi potrafi korzystać z tego, co czynią. Myślę, że chyba 90% tych ludzi, którzy przystępują do stołu pańskiego, najprawdopodobniej jest to tylko i wyłącznie rytuał, który trzeba wykonać, który trzeba dokonać i nic więcej. Chciałbym powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że kiedy czytamy Słowo Boże na temat pierwszego Kościoła, kiedy Kościół był w wyśmienitej formie, kiedy Kościół był pełen mocy Ducha Świętego, kiedy Kościół charakteryzował się znakami i cudami, bardzo też tymi i wizualnymi, to cztery elementy spełniał. Ja ciągle mówię, że to jest klucz dzisiaj dla każdego kościoła, dla każdego zboru. Dzisiaj ludzie szukają różnych metod pracy kościoła, pracy zboru, pracy społeczności, ale ja jestem mocno przekonany, że fundament, że ten klucz, który pasuje do każdego zboru, do naszego również zboru, jest w Dziejach Apostolskich. Cztery elementy robili pierwsi uczniowie, pierwsi chrześcijanie. Boże Słowo mówi, że czytali Boże Słowo, modlili się, trwali w jedności. I czwarty element, czy też nie mówiąc po kolei, czwarty element, przystępowali do stołu pańskiego. I kiedy te cztery elementy w Dziejach Apostolskich, kiedy możemy przeczytać, że oni to robili, może tak, żeby nie być gołosłownym dla tych, którzy zapomnieli, gdzie to jest napisane. Drugi rozdział w Dziejów Apostolskich, 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Cztery elementy, drodzy bracia, drogie siostry. A co działo się, kiedy te cztery elementy były realizowane? Może to też przeczytam pokrótce. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb. Po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A jeszcze kiedy otworzymy kartkę dalej, to przeczytamy, że kiedy wstawali z modlitwy ze swych kolan, to mury się trzęsły. Drodzy bracia, drogie siostry, te cztery elementy są kluczem i jednym z tych czterech elementów było przystępowanie do stołu pańskiego, było przystępowanie do tak zwanej wieczerzy, komunii. Oni przystępowali za każdym razem, jak tylko mogli. Po co to robili? Po co to robili? Jaki sens było przystępować za każdym razem do stołu pańskiego? Kiedy mówimy, że czytali Boże Słowo, no to jest to w miarę zrozumiałe, tak? Bo wiemy o tym, że Boże Słowo nas uczy, karmi, że Boże Słowo jest tym czynnikiem, który powoduje, jedynym zresztą, że my mamy wiarę, a bez wiary się Bogu nie można podobać. Modlili się. A więc to jest coś, co myślę, że też dla nas powinno być zrozumiałe. Czy jest? To już każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, ile czasu spędza na modlitwie. Ale modlitwa jest niczym innym jak rozmową, drodzy bracia, drogie siostry. Jeżeli dwoje małżonków nie rozmawia ze sobą, najprawdopodobniej wcześniej czy później będzie konflikt wśród nich i ten konflikt doprowadzi do czegoś złego, niedobrego. Ale jeżeli rozmawiają ze sobą, jest małe prawdopodobieństwo, że to pójdzie w złą stronę. Dlatego, że kiedy ludzie rozmawiają ze sobą, poznają siebie, wiedzą, co oczekują nawzajem od siebie. I kiedy my rozmawiamy z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem, my poznajemy Jego. On chce nas słuchać. Trzeci element, który tam jest zawarty, to jest trwanie we wspólnocie. Bycie jednomyślnym. Z tym jest dzisiaj bardzo duży problem. My jako Polacy szczególnie mamy z tym duży problem. My lubimy się dzielić, my gotowi jesteśmy się pączkować na nie wiem ile tam setek, aby każdy mógł powiedzieć, że to jest jego, że jesteśmy tacy indywidualni, że mamy odmienne zdanie, że my wiemy najlepiej jak to i tamto powinno wyglądać. Mamy z tym duży problem, ale gdzieś z drugiej strony mamy tą świadomość, że przychodzą takie chwile, że musimy być jednomyślni, bo jeżeli nie będziemy jednomyślni, to zginiemy, bo w pojedynkę nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Historia o tym mówi, drodzy bracia, drogie siostry. Kiedy nad naszym krajem wisiało widmo grozy, była wojna, wtedy Polacy niestety musieli się połączyć, jednoczyli się i wtedy dopiero mogli zwyciężać, tak? Pewnie można by było tutaj jeszcze wiele innych podać przykładów. Jak wiele małżeństw uratowało swoje dzieci dopiero wtedy, kiedy zjednoczyli się, kiedy stali się jednomyślni. Ale był jeszcze czwarty element, element, który chyba najbardziej jest niezrozumiały, element, który myślę, że kiedy dzisiaj przypatruję się Kościołowi, kiedy przypatruję się ludziom wierzącym, to mam wrażenie, że nie do końca wiemy, co stało się, co dzieje się w momencie, kiedy my przyjmujemy wieczerzę. Ja nie chcę tutaj mówić o tym, co gdzieś możemy usłyszeć, co w trakcie wieczerzy się staje. Ja chcę wam powiedzieć, że nie ma żadnych czarów marów. Jeżeli myślicie, że jakieś czary mary tam następują w trakcie tej wieczerzy, to ja chcę wam powiedzieć, że nie ma żadnych czarów marów i że tak powiem, nie ma co kontynuować tego tematu. Natomiast chcę powiedzieć wam, że przystępowanie do wieczerzy i dwa elementy, które ta wieczerza zawiera, a więc łamanie chleba i spożywanie jego oraz picie z kielicha, to są dwa symbole, które mają przypominać nam, a z drugiej strony zabezpieczać nasze życie. O czym mówią te dwa symbole? Czym są te dwa symbole? Boże Słowo mówi, to czytaliśmy przed chwilą, że kiedy my łamiemy chleb, drodzy bracia, drogie siostry, powiadam wam bowiem, mówi tak, łamał i dawał, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Wiecie, gdybym miał przejść od początku, to musiałbym powiedzieć coś, co za dwa tygodnie pewnie powtórzę. Kiedy Bóg stworzył ziemię, kiedy stworzył człowieka też między innymi, to był jego stwórcą i był też jego ojcem. Ale kiedy człowiek zawiódł, kiedy nie posłuchał Boga i zerwał owoc z drzewa, które było zakazane dla niego, od tego momentu Bóg przestał być ojcem dla człowieka. Pozostał stwórcą w dalszym ciągu, ale przestał być ojcem. I dzisiaj, żeby Bóg na nowo stał się twoim i moim ojcem, musiały nastąpić dwie rzeczy. Po pierwsze, musiał dać swojego Syna jednorodzonego po to, aby umarł na krzyżu i zapewnił ci po raz kolejny życie wieczne, to co było w założeniach naszego Boga. A po drugie, ten drugi czyn, który należy do ciebie i do mnie, jako ci, którzy mamy wolną wolę, bo nikt nas do tego nie zmusi, to ty musisz chcieć się na nowo narodzić. I to ty musisz dać zielone światło dla Boga. O tym za dwa tygodnie. Ale Bóg musiał umrzeć i swoją śmiercią wyjednał zbawienie dla ciebie i dla mnie. I chciałbym kilka słów powiedzieć na temat zbawienia. Dlatego, że nasze życie na ziemi, ono sięga, Boże Słowo mówi 70, a niektórzy 80 lat. Są i tacy, którzy żyją i sto parę nawet lat. Ale chcę wam powiedzieć, bez względu na to, czy to jest 70, 80, czy 100, czy 300, czy 1000, przychodzi moment, że trzeba odejść z tej ziemi. I wtedy następuje coś takiego, co się nazywa koniec. Ja wiem, że my dzisiaj nie chcemy mówić o tym. Ja wiem, że my nie chcemy dzisiaj myśleć o tym. Ja wiem, że dzisiaj, kiedy mówimy w kontekście śmierci, umierania, nikt z nas nie myśli o sobie. Ale chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, że nieraz warto zadać sobie to pytanie, czy ja jestem pewien, dokąd ja idę? Czy ja wiem, dokąd ja idę? Bo chcę wam powiedzieć, że możesz mieć dzisiaj wszystko, możesz dzisiaj być pełen szczęścia, możesz dzisiaj mieć super rodzinę, możesz mieć pełne konto pieniędzy, możesz, nie wiem, mieć fantastyczne gadżety. Wszystko możesz mieć dzisiaj, co będzie powodowało twoją tymczasową radość. Krótkotrwałą w dodatku, ale no, wierzmy w to, że to jest radość na jakiś tam czas. Chcę powiedzieć nam, że wszystko to przemija. Wszystko to niszczy się, wszystko to psuje się, wszystko to zanika. I ciągle pozostaje pytanie, ale co dalej? Ale co dalej? Dzisiaj wielu ludzi nie chce rozmawiać na temat śmierci właśnie z tego między innymi powodu, bo nie wiedzą, dokąd dalej pójdą. Nie chcę już mówić o tych, którzy na przykład mają dużo do zostawienia i wtedy martwią się, co to będzie. To już jest inna, jeszcze inna historia. Ale chciałbym, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że za każdym razem, kiedy przystępujesz do wieczerzy, Bóg chce przypomnieć tobie i mi, że umarł za ciebie i nie musisz się bać już przyszłości i śmierci, bo wiesz, dokąd idziesz. Na ile zdajesz sobie z tego sprawę, drogi bracie, droga siostro? Chcę ci powiedzieć, że możesz nic nie mieć dzisiaj. Nie możesz nie mieć gadżetów, możesz mieć fatalną rodzinę, możesz nie mieć pieniędzy. Ale jeżeli będziesz miał tą świadomość, którą Bóg w naszym zborze raz w miesiącu ci przypomina, to chcę ci powiedzieć, że i tak będziesz szczęśliwszym człowiekiem od tych, którzy mają dzisiaj wszystko. Ja wiem, że to jest trudne do wytłumaczenia. Ja wiem, że nieraz nam się wydaje, no tak, to jest teoria, ale w praktyce i tak bym wolał mieć te gadżety i wtedy byłbym szczęśliwy. Kiedy przystępujemy do stołu, kiedy spożywamy chleb, to za każdym razem Bóg chce przypomnieć poprzez swojego Ducha Świętego tobie i mi, że On czeka na ciebie, że On zapewnił tobie przyszłość. Wiecie, my mamy trzy sfery. My mamy przeszłość, my mamy teraźniejszość i my mamy przyszłość. Możemy bardzo wiele mówić na temat przeszłości. Możemy wiele mówić na temat teraźniejszości. Ale co możesz powiedzieć na temat przyszłości? Wszystko, co powiesz, wszystko, co zrobisz, jest wirtualne. Dlatego, że to są tylko plany. Lubię ten przykład i chcę go powtórzyć. Dzisiaj media reklamują wszystko. Wszystko dzisiaj media reklamują. Nie ma rzeczy, którą media by dzisiaj nie reklamowały. Nie ma rzeczy, sytuacji, którą dzisiaj by środki masowego przekazu nie mogły zareklamować. Wszystko reklamują. Oczywiście wszystko jest przesiąknięte wielkim kłamstwem. To jest już inna rzecz. Mówiłem wam o tym. No takie dobre tabletki, a teraz jest większe opakowanie. No to po co mi większe opakowanie, jak one są takie dobre? Ale wszyscy łykają to. Ale nie ma reklamy, która mówiłaby, co będzie z tobą po śmierci. Nie ma takiej reklamy. Możesz oglądać wszystkie bloki telewizyjne, reklamowe, internetowe, nie wiem jakie jeszcze. Możesz przeczytać wszystkie gazety reklamowe. Skrzynka twoja jest codziennie zapchana. Lidlem, Netto, Biedronka, Polo, nie wiem co tam jeszcze. Wszystko reklamują dzisiaj. Ale czy ktoś przyjdzie i ci reklamuje, co będzie po twojej śmierci? Nikt. Dlatego, że nikt nie jest w stanie przewidzieć ani zrobić czegokolwiek, co będzie gdzieś tam. I jedyna osoba, jedyna postać, która jest w stanie zapewnić ci tą pewność, to, że wiesz, dokąd idziesz, jest Jezus Chrystus. I to nie były tylko słowa, ponieważ On, Boże Słowo mówi, że On oddał swoje ciało za ciebie i za mnie, abyś mógł wiecznie żyć. A więc za każdym razem, kiedy przystępuję do stołu Pańskiego, to chcę wam powiedzieć, że moje serce rośnie, że wszystkie moje obawy, że wszystka moja niepewność, która jest w moim życiu również, bo jestem tylko człowiekiem z krwi i kości, wtedy zaczynają niknąć. Bo wtedy sobie znowu przypominam, jej, przecież ja wiem, dokąd idę, dlaczego ja się martwię? Chcę wam powiedzieć, że w kościele pierwotnym bardzo często przyjmowano tą wieczerzę, bo oni chcieli każdego jednego dnia sobie przypominać, dokąd oni idą. To jest niesamowite, drodzy bracia, drogie siostry. Czy można to zrozumieć, nie będąc na nowo narodzonym? Chcę wam powiedzieć, nie ma takiej możliwości. Bardzo trudne pytanie chciałbym zadać teraz, na które sami sobie postarajcie odpowiedzieć. Na ile ty dzisiaj, drogi bracie i droga siostro, rozumiesz, co za chwilę będziemy robić, do czego będziesz przystępować? Bo chcę ci powiedzieć, że jeżeli nie rozumiesz tego, to zadam drugie pytanie. Czy był taki dzień w twoim życiu, że na nowo się narodziłeś? To są dwa trudne pytania, ale ja chcę je wam zadawać. Chcę je zadawać. Dlatego, że dzisiaj wielu chrześcijan żyje z przyzwyczajenia w swoim chrześcijaństwie. Nie mam na myśli was tylko. Nie mam na myśli siebie. Mówię o wielu chrześcijan, o wielu żyjemy w tak religijnym, chrześcijańskim kraju. Nie możesz żyć z przyzwyczajenia. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, jeżeli nie było w twoim życiu dnia, kiedy zaprosiłeś do swojego serca Jezusa Chrystusa, zaakceptowałeś Jego decyzję, ponieważ Boże Słowo mówi, że On wybrał ciebie, zanim jeszcze się urodziłeś. Jeżeli nie prosiłeś Jego o przebaczenie grzechów, jeżeli od tamtej pory nie masz w nienawiści grzechu, który jest wokół ciebie, a jeżeli zgrzeszysz, to żałujesz za to. Jeżeli takich chwil w twoim życiu nie ma, to chcę ci powiedzieć, że być może masz problem z nowonarodzeniem. A jeżeli masz problem z nowonarodzeniem, to chcę ci powiedzieć, że nigdy nie będziesz czerpał radości ze swojego zbawienia. Bo kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, kiedy spożywamy chleb, to wtedy czerpiemy radość ze zbawienia swojego. To jest niesamowite, drodzy bracia, drogie siostry. To jest niesamowite. W tym samym trzecim rozdziale Ewangelii Jana chcę powiedzieć wam, że na samym dole jest napisany bardzo ciekawy fragment. 17 werset trzeciego rozdziału Ewangelii Jana mówi tak. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat przez Niego był zbawiony. Jej, jakże inny obraz Boga, który często dzisiaj nam przedstawiają ludzie wkoło. Bóg jest miłością. W innym miejscu jest napisane. I On chce każdego jednego dnia, On za każdym razem chce ci przypominać, że On jest zainteresowany, już dawno zabezpieczył twoją i moją przyszłość. Dlaczego to takie ważne? Odpowiedzmy sobie sami. Dlaczego pracujesz codziennie? Dlaczego codziennie chodzimy do pracy? Wiecie dlaczego? Bo chcemy zabezpieczyć sobie kolejny dzień. Dlaczego chodzisz, odkładasz, nie wiem, pieniądze być może jakieś, lokujesz gdzieś? Dlaczego? Bo chcesz zabezpieczyć swoich bliskich. Ciągle myślimy o tym zabezpieczeniu. Co drugi dzień mam telefon. Czy pan chciałby skorzystać z naszego ubezpieczenia na życie? Ciągle chcą nas ubezpieczać. Świat kręci się wokół ubezpieczenia i zabezpieczenia. Ale chcę wam powiedzieć, że to, co świat daje, to ubezpieczenie i zabezpieczenie, to jest bardzo często kłęb nerwów, poświęcenia, upadku, okradania nas, siebie samych często okradamy ze swojego własnego czasu. I to tylko zabezpiecza nas na bardzo krótki odcinek naszego życia. A Bóg posłał swojego Syna, który umarł na krzyżu i za każdym razem, kiedy wspominasz śmierć Jezusa Chrystusa, spożywając ten chleb, który jest symbolem ciała Jezusa Chrystusa, Bóg za każdym razem ci mówi, słuchaj, ja wszystko już zabezpieczyłem. Wszystko już zabezpieczyłem. I drugi element, który składa się na całość wieczerzy, to jest kielich. To jest kielich, do którego przystępujemy i Boże Słowo mówi podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, i teraz słuchajmy dobrze, która się za was wylewa. Jezus Chrystus na krzyżu przelał swoją krew za twoje i moje grzechy. To nie jest tak, że dzisiaj ty musisz zrobić coś, że ty musisz dzisiaj, nie wiem, nie chcę mówić, bo nie chciałbym pójść w jakąś stronę dziwną. Wszystko zostało zrobione na Golgocie. Bóg umarł za ciebie. Bóg przelał swoją krew za twoje i moje winy. Dzisiaj to, co ty musisz zrobić, to zaakceptować to i żyć z tym, jak Boże Słowo mówi. Nie jesteś w stanie nic zrobić. Nic nie jesteś w stanie zrobić. Taki przykład czytałem wczoraj. Pewna kobieta wyprała swoje prześcieradło. Wyprała w najlepszym proszku. Wizjer. Czy Ariel? Podpowiedzcie mi, no który jest lepszy? Wizjer. Ariel, wizjer. Już jest lepiej. Persil. Wyprała w najlepszym proszku swoje prześcieradło, powiesiła i patrzyła z okna z dumą, jak jej prześcieradło było białe. Ale nagle zmieniła się aura i w przeciągu nocy spadło pół metra śniegu. I kiedy ona popatrzyła na to prześcieradło na tle białego śniegu, który leżał wszędzie i wokół, ona była załamana. Bo ona zobaczyła, że jej prześcieradło wcale nie było białe. Tylko przypominało coś białego. To, co ty możesz zrobić, to czym ty dzisiaj możesz wykupić swoje winy, jak niektórzy mówią, to jest niczym w porównaniu do tego, co Jezus Chrystus już ci dał. Umarł za twoje winy i przelał krew. I jego krew ma ciągle moc, drodzy bracia, drogie siostry. Ja chciałbym mocno na to zwrócić uwagę. Jego krew ma ciągle tą samą moc. To dzisiaj, kiedy diabeł nic nie może zrobić z moim życiem, to przychodzi i szantażuje nas bardzo często naszymi grzechami. A chcę ci powiedzieć, że w każdej chwili możesz przyjść do Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus za każdym razem, kiedy przystępujemy do wieczerzy, przypomina tobie i mi, że ciągle jest gotowy wybaczać, 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 wybaczać i jeszcze raz wybaczać każdą twoją niedoskonałość i twój grzech. To jest niesamowite, drodzy bracia, drogie siostry. Jak wiele ludzi dzisiaj byłoby dużo szczęśliwszych, gdyby mieli to poczucie, gdyby mieli tą świadomość, że już ktoś poniósł ten ciężar, że nie muszą nieść tego ciężaru. Czy można to zrozumieć, nie będąc na nowo narodzonym? Nie. Dlatego tak wielu ludzi idzie, przystępuje do Komunii Świętej i nic w ich życiu się nie zmienia. A chcę wam powiedzieć, że Kościół pierwotny, kiedy przystępował do wieczerzy, to za każdym razem ich życie ulegało zmianie i oni byli coraz mocniejsi i coraz potężniejsi. Dlaczego? Bo diabeł nie miał dostępu do nich. Dlatego, że nie mógł szantażować ich grzechami. Dlatego, że nawet jeżeli zgrzeszyli, tak samo jak i ty i ja dzisiaj, dopóki żyjesz na tej ziemi, masz ciągle tą opcję, że to ci się zdarzy i zdarza się każdego jednego dnia. Ale masz antidotum. W każdej chwili 24 na dobę, nie od 8 do 16, a później przyjdź jutro. 24 na dobę możesz przyjść do Jezusa Chrystusa i powiedzieć: Jezu, nie chciałem, ale zgrzeszyłem. I chcę cię zapewnić, że krew Jezusa Chrystusa ma ciągle tą samą moc. Warto, drodzy bracia, drogie siostry, być na nowo narodzonym, aby móc skorzystać z atrybutów wieczerzy, komunii. Aby móc cieszyć się zbawieniem, a więc zabezpieczenie naszej przyszłości, trwałe, a nie krótkotrwałe, a także zakończenie za każdym razem tego, co jest za nami, bo przecież jak zgrzeszysz, to zawsze to już jest za tobą. Dlatego tak łatwo jest przyjść diabłu i ciągnąć nas za te sznurki często i gęsto. Drodzy bracia, drogie siostry, życzę nam, kiedy dzisiaj będziemy przystępować do stołu Pańskiego, abyśmy nie przystępowali tradycyjnie, że o, mamy wieczerzę, to trzeba rytuał jakiś zrobić. Ja chcę wam jeszcze raz powiedzieć, tu nie ma żadnej magii, tu nie ma żadnych czarów marów, tu się nic w nic nie przemienia. Naprawdę, uwierzcie mi, bułka jest prosto ze sklepu. Z jakiego sklepu ta to bułka jest? Bułka jest ze sklepu. Wino jest prosto z Toskanii przywiezione. A sok z Biedronki. Tu nie ma, drodzy bracia, drogie siostry, żadnej magii. Ale chcę wam powiedzieć, że te dwa symbole, które my robimy na pamiątkę, one mają niesamowitą moc. One mogą zmienić twoje życie dzisiaj i każdego jednego dnia. I to jest niesamowite. I to jest niesamowite. Każdy, kto czyta Boże Słowo mówi, czytałem, jeszcze raz to przeczytam. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam, 19 werset, wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje. Jak czytamy Boże Słowo? Czy nam się wydaje, że co? No dał im chleb, mówi, to jest ciało moje, to co, odrywał tam kawałki, dał na tą tacę i oni to mieszali. Drodzy bracia, drogie siostry, jesteśmy ludźmi inteligentnymi. Czytajmy Boże Słowo. Ale chcę powiedzieć tobie, że ten zwykły dzisiaj chleb, to zwykłe wino i ten zwykły sok, one są symbolami czegoś, co przypomina nam, co w twoim i w moim duchowym życiu może zrobić niewielkie, nie malutkie czary mary czy jakąś mistyfikację, ale może dokonać rewolucji w twoim duchowym życiu. I to jest tak istotne i to jest tak ważne. Dlatego pierwsi uczniowie, pierwsi chrześcijanie przyjmowali tak często chleb i wino, bo oni chcieli tej duchowej rewolucji jak najwięcej w swoim życiu. A za tą rewolucją, jak poczytacie w Dziejach Apostolskich, co się działo, to zobaczycie. Czy taka duchowa rewolucja jest możliwa bez tych dwóch elementów i w tym chciałbym zakończyć? Nie. Dlatego, że człowiek, który nie jest pewny swojego zbawienia, inaczej mówiąc, człowiek, który nie jest pewien, co będzie za tydzień, za dwa tygodnie, czy po śmierci, on nie jest w stanie myśleć o żadnych duchowych sprawach. On jest tak zakłopotany, jego myśli po prostu tak są zaniepokojone, co będzie dalej, najmniejszy krzywy ruch w jego życiu już powoduje strach. Pójdzie zrobić wyniki i już się boi, że tam powiedzą mu, że ma raka, trzeba będzie umrzeć, zostawić wszystko i koniec. Koniec, tragedia. Człowiek, który nie może korzystać z mocy krwi Jezusa Chrystusa, chcę wam powiedzieć, że diabeł przyjdzie wcześniej czy później, kawałek po kawałku, i będzie cię szantażować twoim życiem, tym, co już zrobiłeś. Dlatego wtedy nie jesteś w stanie być użytecznym w rękach Jezusa Chrystusa. Nie może Jezus Chrystus wtedy wykorzystać ciebie w swoim królestwie. Możesz być uczniem, ale bardzo biernym. A Bóg chce używać ciebie i mnie. A Bóg chce każdego jednego dnia, abyś był żywy dla Niego. Dlatego tak ważne jest, abyś miał świadomość o swojej przyszłości i abyś wiedział, co trzeba zrobić, jeżeli coś za twoimi plecami stało się nie tak i cię męczy. Amen.